Za tydzień będziemy mieli Zielone Święta. To jest jedno z takich głównych świąt chrześcijańskich. Jeszcze was informuję, jeśli nie wiecie, to że jako zielonoświątkowcy macie w Polsce prawo do drugiego dnia wolnego. Możecie nasz kościół zielonoświątkowy ma prawo do dwóch dni wolnych, to każdy ma. I drugi dzień po Zielonych Świętach jest też dniem wolnym. Także można do pracodawcy powiedzieć, ja należę do
kościoła. A kiedy tak jest?
No już od momentu, kiedy jest ustawa o kościele zielonoświątkowym, czyli od 97 roku.
A czy ktoś skorzystał z tego?
To już wasza sprawa. Możecie skorzystać. Nie, to nie jest konieczne. Tak. To jest taka, tak, bracia i siostry, chwała Bogu. Także macie możliwość tego drugiego dnia wolnego, ale ja chcę mówić, nie skupiać się na tym dniu wolnym, to tylko takie było, ale mówić, że przypominamy Dzień Zielonych Świąt, Dzień Wylania Ducha Świętego, tak jak wspominamy Narodzenie Pana Jezusa, wspominamy Zmartwychwstanie Pana Jezusa, teraz Zielone Święta, także za tydzień i tak jak na przykład przed tymi innymi świętami, tak mówili, zwiastowaliśmy coś przed tymi świętami, czytaliśmy słowo, które przygotowało. Dzisiaj też chciałbym przeczytać pewien fragment jakby poprzedzający same Zielone Święta, bo za tydzień będziemy mieli właśnie, wierzę, dobry czas, będziemy mieli gościnne kazanie naszego Marka Kamińskiego, biskupa, odtworzone, ale ten brat zawsze dobrze usługuje, także wierzę, że będziemy błogosławieni. Chciałbym, żebyśmy przeczytali Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział i pierwszych 11 wersetów. To są takie rzeczy poprzedzające Zielone Święta. Dzieje Apostolskie, 1 do 11. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. Spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się dalał ku niebu, to dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Jak pamiętacie, też rozważaliśmy jakiś czas temu, kiedy studiowaliśmy Ewangelię Mateusza, co się stało z tymi ludźmi, którzy powstali z martwych razem z Panem Jezusem, czy po Jego zmartwychwstaniu. I tak żeśmy, rozważając pewną książkę, doszli do wniosku, że kiedy wstąpili do nieba razem z Nim, ci, którzy tam wtedy weszli do Miasta Świętego, dlatego, że też Biblia mówi, że On, kiedy przyjdzie, to powróci ze swoimi świętymi. Tutaj czytamy, że Tak przyjdzie, jak został wzięty w górę. No więc to tak od końca zacząłem, że przed Dniem Zielonych Świąt Pan Jezus wstąpił do nieba. Aż to mówi: lepiej, żebym ja was odszedł, mówi wcześniej do uczniów, bo jeśli nie odejdę, to Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Duch Święty jest tym Pocieszycielem. Kiedy On odszedł, Pocieszyciel przyszedł w Jego miejsce. Jest w tej chwili w miejscu Jezusa. Jest Pocieszyciel, Parakletos. Chwała Bogu. Ale ja, kochani, właściwie na jeden czy na dwa wersety z tego całego przygotowania chcę zwrócić naszą uwagę. Po pierwsze, czytamy, że on mówi wcześniej, kiedy spożywał posiłek z uczniami: oczekujcie obietnicy Ojca w Jerozolimie, że będziecie ochrzczeni, czy tam napełnieni Duchem Świętym. I to się wydarzyło w Dzień Zielonych Świąt, ale gdy oni się wtedy zeszli, pytali się Pana Jezusa o coś. I to było ciekawe pytanie. Oni się pytają: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Pamiętacie zapewne, mam nadzieję, o czym było krótkie rozważanie tydzień temu. Mówiliśmy o tej Ewangelii Mateusza, o tym, że będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi i wtedy nadejdzie koniec, ogłoszenie Ewangelii. I że to była Ewangelia o Królestwie. Mówiliśmy, że to nie było o Królestwie Ziemskim, bo Królestwo Pana Jezusa nie jest z tego świata, o Królestwie Bożym, tym niewidzialnym Królestwie, ta Ewangelia. I tutaj jest ciekawe, że ci uczniowie pytają, tak się zastanawiałem, zupełnie jakby tego nie zrozumieli do końca tego, co Pan Jezus im powiedział, że oni jednak po ludzku, no ale Panie Jezu, kiedy odbudujesz Królestwo Izraelowi? I w ogóle zauważcie, że Stary Testament, mówię nie tylko Tora, czyli Pięcioksiąg, ale te wszystkie księgi właściwie to mówiły często o takich rzeczach królestw politycznych, tak? Że tu był taki król dotąd, potem taki król przyszedł, to było tak i tak dalej. Jeden podobał się Panu, ten się nie podobał Panu, tu w Izraelu było to. I dotyczyło to takich rzeczy politycznych, a właściwie Nowy Testament, tak jakby mogliśmy powiedzieć, te rzeczy gdzieś się toczą w tle, ale w ogóle są w ogóle jakby nieważne. Takie mam wrażenie, prawda? I tutaj już nie wypytają się, kiedy odbudujesz Królestwo Izraelowi, ale nie chodziło im o Królestwo Boże tutaj, tylko właściwie polityczne. No, kiedy będzie król, może znowu tutaj, prawda, i tak dalej. I ciekawa jest niesamowita odpowiedź Pana Jezusa. Mówi, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Dlaczego to pytanie wydaje mi się ważne? Dlatego, że ja myślę, że i dzisiaj, w tych czasach, w których żyjemy, no znowu takie pytania się cisną na usta już, może niekoniecznie o Izrael, chociaż chrześcijanie też się dopytują, prawda, jak to będzie z Izraelem, bo to jest koniec, znak końca czasów i tak dalej. Wiemy, prawda, znamy to, ale inne rzeczy, no dokąd będzie ta wojna trwała? Jak to się skończy sprawa Putina, a sprawa Polski? No, czy my tutaj jesteśmy bezpieczni, czy do końca i tak dalej, prawda? Jak to się politycznie rozwiąże? Takie pytania gdzieś tam są i nie możemy tego gdzieś sobie tam może zignorować. Ale Pan Jezus właśnie mówi, jakby to w ogóle zbył. To jest ciekawe, że oni byli u źródła, czyli byli u tego, który ma wszelką wiedzę i mówi, chociaż on może tego w tym momencie jako człowiek nie chciał im objawić, Bóg człowiek, i mówi, nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. To jest, myślę, że tak samo to może być pytanie, odpowiedź dzisiaj do nas. Jeżeli byśmy tak drążyli, chcieli pewne rzeczy politycznie drążyć, bo niektórzy chrześcijanie też by chcieli tutaj tak ustanawiać, prawda, że to się skończy, to się zacznie i prawda, są takie też trendy. Ale Pan Jezus mówi dalej. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Czyli ja to inaczej powiem. Mówi, nie wasza to rzecz, ale mówi, a powiem tak pozytywnie, wasza rzecz to wziąć moc Ducha Świętego i być moimi świadkami. Tak to mogę inaczej powiedzieć. Nie wasza rzecz, kiedy się jakieś królestwo skończy, kiedy będzie coś tam. Wasza rzecz wziąć moc Ducha Świętego i być moimi świadkami. I ja, wiecie, tak nie planuję nauczać nie wiem, na jakieś parę miesięcy, ale Duch Święty mnie pobudził tak samo jak w zeszłą niedzielę, tak samo i dzisiaj. Wierzę, że pobudza nasz Kościół, że jest trudny czas, tak? Możemy mieć pytania, ale Bóg mówi, nie, przy końcu Ewangelia będzie głoszona o Królestwie, wszystkim narodom nadejdzie koniec. A teraz, nie wasza rzecz znać te wszystkie czasy, kiedy Królestwo jedno się skończy, jedno się umocni, jedno upadnie, ale macie wziąć moc Ducha Świętego i być moimi świadkami. To jest na pewno rzecz Kościoła na dni ostateczne. Amen?
Amen.
I bracia i siostry, ja właśnie tak myślę, że właśnie my, pomimo, że my nie znamy, nie nasza to rzecz, tak jak tutaj słyszeliśmy świadectwo, które właśnie tutaj powiedzieliście, ktoś z was powiedział o tym Dimitriju, Dimies Bucz, że oni nie wiedzieli, co będzie, ale byli posłuszni Duchowi Świętemu. Duch Święty mówi tak, bądźcie, no módlcie się, zostańcie, a potem nagle mówi, wyjdźcie. Ja powiem tak, oni nie musieli mieć planów na ileś tam dni. Oni, ich rzeczą było modlić się, tak, trwać w Duchu Świętym. I Duch Święty im wtedy powiedział. I ja wierzę, że dla nas jest podobny plan, że to nie będzie, że całą mapę dostaniemy na całe życie i na ileś tam lat, miesięcy, ale właśnie trwać. I co ciekawe, że w tych nieoczekiwanych sytuacjach, właśnie nawet w tych trudnych sytuacjach, gdzie królestwa właśnie walczą ze sobą, to w tych właśnie trudnych sytuacjach Bóg wykorzystuje, tak jak On właśnie ten Dima, o którym mówiliście, gdzieś tam nagle się okazuje, wszyscy ludzie w schronie się modlili. Ja właśnie to widzę, że w tych czasach ostatecznych, kiedy my nie wiemy, kiedy chrześcijanie nie wiedzą, ale chodzą w mocy Ducha Świętego, to Bóg daje możliwość usługiwać. I następne świadectwo z Ukrainy wam mogę powiedzieć, przeczytać, bo mi pastor Wiktor Sobran mi tu napisał parę dni temu. To mi ciągle właśnie takie sprawozdania wysyła, jakieś tutaj kobiety są, mogę wam pokazać. I napisał tak, już po polsku przeczytał, albo po rosyjsku najpierw. W sile Klimentowo ludzie sami prosili im prapowiadać i oni oddali swoją żyzń Bogu, powtarzali modlitwę pokajania, słowa Bogu. Czyli we wsi Klementowo ludzie sami prosili o to, żeby im głosić. Sami prosili, zauważcie. Nie, sami. I oddali swoje życie Bogu, powtarzali modlitwę nawrócenia, chwała Bogu. Czyli tutaj zobaczcie, co ta zła wojna, co te złe rzeczy spowoduje, że Bóg odbiera sobie chwałę. Mówi, dlatego Bóg mówi, nie wasza to rzecz znać te wszystkie rzeczy. Z punktu widzenia takiego ludzkiego, humanitarnego, to są straszne rzeczy, które się dzieją, ale Bóg w tym odbiera sobie chwałę. I słuchajcie, podobnie myślę było w dziejach apostolskich, czy w pierwszym kościele. Zauważmy, że Kościół był prześladowany. Tam nie mamy wiele rzeczy, tam i to z powodów takich, no, tego, że Żydzi, zakonni, faryzeusze, rada sprzeciwiali się chrześcijanom i było prześladowanie. I na przykład w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie. Wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich w Samarii. I 4 werset mówi, że wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił, albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu ludzi, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych i było wiele radości w owym mieście. A więc prześladowania, trudne rzeczy spowodowały, że była możliwość bycia świadkiem. I słuchajcie, i znowu, czyli powiedzmy nieoczekiwana sytuacja, tak? Nieoczekiwana sytuacja. Oni nie oczekiwali takiej sytuacji. Dlaczego nam to mówię, że my nie wiemy, bracia i siostry, co nas spotka. Agnieszka dziękowała, że prawda, i wszyscy dziękujemy, że chwała Bogu, mamy pełno w sklepach, mamy, jest spokój. Nawet moja mama tak, słuchajcie, dzwoniłem z życzeniami na Dzień Matki, mama mówi tak, wiesz co, tak ona powiedziała, tak już mogę zacytować, mówi, starym babom, mówi, to jest dobre, tak powiedziałam. Jestem tutaj, sobie mieszkam, spokojnie robię, co chcę, chodzę sobie do sklepu, mówię, jakaś garmażerka, wszystko mam, ona ma te swoje koty. No przyjęła Pana Jezusa i mówię, zadowolona i jest ta wdzięczność. I naprawdę, mówię, mamy, ale czy my wiemy, czy tak będzie za miesiąc? Nie wiemy, my się spodziewamy, ufamy, że będzie dobrze, nie wiemy tak naprawdę, co będzie. Ale ja wam chcę powiedzieć, że nawet jeśli fizycznie byłoby gorzej, to Bóg wykorzysta to dla swojej chwały i będziemy Jego narzędziami. I podobnie jak Filip, który czynił te cuda wielkie, ale na jedną uwagę chcę zwrócić uwagę, Znaczy na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Pamiętam to kiedyś podkreślił taki brat, kiedy przyjeżdżał do Radzynia, brat Kir. I on właśnie to zwrócił uwagę, że Filip głosił im Chrystusa. Tak jak poprzednio mówiłem, że trudno jest dzielę, że Ewangelia o Królestwie to nie jest Ewangelia o Kościele jakimś tam ewangelicznym, zielonoświątkowym, katolickim, tylko o Królestwie, nie o religii. A tutaj czytamy, że głosił im Chrystusa. Czyli to nie było już jakieś tam mówienie, a jakie są różnice, a wiesz i tam. Głosił im Chrystusa. Co to znaczy głosić im Chrystusa? Ja też na to patrzę, że głosić im Chrystus to znaczy namaszczony, czyli głosić Chrystusa to jest głosić w namaszczeniu, głosić to namaszczeniu, które było na Chrystusie. Czyli krótko mówiąc, bracia i siostry, nie można usługiwać bez Ducha Świętego, nie można być świadkiem Chrystusa, bo Chrystus jest namaszczony. Jeżeli nie mamy Ducha Świętego, nie mamy tego namaszczenia. A co to było za namaszczenie? Ja o tym już usługiwałem, ale chciałbym dzisiaj przeczytać, to jest Łukasz 4 rozdział, tam jest fragment, kiedy Pan Jezus mówi, co kiedy był w synagodze w Nazarecie i otworzył księgę i znalazł miejsce. Duch Święty, to jest 4 rozdział Łukasza i 4 rozdział i od 18 wersetu. Ale ja to przeczytam w tej chwili ze Starego Testamentu, znaczy z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Podano mu księgę proroka Izajasza, gdy otworzył księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił Ewangelię ubogim. Posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym ogłosił miłościwy rok Pana. Tu jest takie jedno ciekawa chyba różnica, czy tak jakby uwypuklenie tego tłumaczenia, że abym Duch Święty namaścił mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu. To jest takie ciekawe, że to nas jakby w pewien sposób kierunkuje, że ludzie muszą swoim sercem na Ewangelię odpowiedzieć, tak? Być skruszeni. Ale są wspaniałe rzeczy. Duch Pański nade mną, namaszczenie, abym zwiastował tą dobrą nowinę, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie. Ja wam chcę podkreślić, przypomnieć, bo ja to już zwiastowałem, ale to jest objawienie, które jest tutaj, że ogłosić jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Jeżeli jeniec jest w niewoli, i jeżeli jest w więzieniu i przychodzi pismo na przykład o jego ułaskawieniu, o jego wypuszczeniu, nieważne jest posłaniec, ten, który to pismo przynosi, tak? To jest nieważne, czy to jest jakiś strażnik więzienia. Ważne na przykład, że to podpisał naczelnik więzienia, że to podpisał, jak jest ułaskawienie, to na przykład prezydent, tak? To nie jest ważny listonosz, który to przyniesie, czy ktokolwiek, tylko prezydent. A tutaj jest ułaskawienie czy wypuszczenie, dekret od Króla Królów, Pana Panów, który jest. I bracia i siostry, dlaczego to mówię? Że to namaszczenie powoduje, że kiedy idziemy do ludzi, nie dyskutujemy z diabłem, nie dyskutujemy z chorobą, że wypuść tego człowieka, może byś wypuściła, może byś odszedł, diable, wiesz, ty musisz. Nie, po prostu masz odejść. Przychodzi Jeszua Hamaszija, ten, który jest największy, namaszczony. Musisz odejść po prostu. Słowo Boże mówi, że gdy zbrojny mocarz strzeże swojego zamku, to jest bezpieczne jego mienie. Ale gdy przychodzi większy, to mu wszystko zabiera. I kiedy przychodzi Jezus, to jest większy niż ten, który jest w świecie. Jest większy niż wszelka choroba. Wielki niż wszelki grzech, niż wszelkie związanie. I my idąc w namaszczeniu Jezusa Chrystusa, to ogłaszamy, bracia i siostry. Oczywiście. Niektórzy bardzo lubią te więzy, że nawet jak mu zdejmiesz te więzy, to on sobie potem sam nałoży. To już trudno. Ale masz moc, bracie i siostro, to rozwiązać. Mówię to do siebie, że chodząc w namaszczeniu Ducha Świętego, macie to namaszczenie do rozrywania, do ogłaszania w imieniu Jezusa Chrystusa. Ogłaszanie ślepym przejrzenia, czyli tym, którzy nawet duchowo nie widzą. Jeśli chcą, to zobaczą. Jeśli chcą, to będą wolni. A więc przypominam, bracia i siostry, w tych dniach ostatnich, mamy to namaszczenie, mamy obowiązek iść, to jest nasza rzecz. Nie zajmujmy się tym, co nie jest naszą rzeczą, tak, tymi czasami. A więc, słuchajcie, on to czynił po prostu, bo to było właśnie to namaszczenie, które jest na nas. Następna rzecz, jeszcze dwie rzeczy chciałbym na koniec powiedzieć. Z Dziejów Apostolskich. Jest jeszcze inna historia właśnie tych takich niespodziewanych rzeczy, które się dzieją, których nie planujemy, tak jak ten Dima w Buczy nie planował pewnych rzeczy, a wydarzyły się i posłużyły chwale. To na przykład, tu czytamy, wcześniej czytaliśmy w Dziejach, że Saul prześladował Kościół, tak? I z tego powodu na przykład Kościół się rozproszył, Filip odszedł. Filip, który, słuchajcie, nie był nawet apostołem, tylko był człowiekiem, który usługiwał przy stołach. Tak sobie myślę tutaj o Wiesiu i Renko, jadą usługiwać przy stołach. To jest bardzo zaszczytna służba. To jest właśnie taki Filip, to jest człowiek, który usługuje przy stole, ma większą możliwość niż apostołowie. To ciekawe, w Dziejach Apostolskich czytamy, że na przykład oni się modlili wcześniej i chcieli wybrać kogoś na miejsce Judasza, odprawili święte modły, rzucili losy, los padł na Macieja. No chwała Bogu, dzięki Ci Boże. Tylko, że tego imienia w ogóle potem nie ma w ogóle w Dziejach Apostolskich. Nic nie czytamy, żeby ten... Okazuje się, że Paweł wszedł na tak naprawdę, że Bożym planem był Paweł. A ludzkie plany, często nawet najlepiej ułożone, zawodzą. I właśnie o tym Pawle. 9 rozdział Dziejów Apostolskich mówi, jak to Paweł spotkał Boga, że jechał do Damaszku, tak? I w pewnym momencie olśniła go światłość z nieba i odszedł i rozległ się głos: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? A on, to jest 5 werset 9 rozdziału: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz, ale powstań, idź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. No i czytamy. Mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez trzy dni, nie widział, nie jadł i nie pił. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz, to ciekawe. I rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: oto ja, Panie. Pan zaś do niego rzekł: wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu, oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz, wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jak uszedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast opadły łuski z jego oczu i łuski przejrzał, wstał i został ochrzczony. I tak dalej. I bracia i siostry, ja zwrócę uwagę na tego człowieka, jakim jest Ananiasz. Sługa Pański. Nie na Pawła, no Paweł, wiemy kto to był, ale Ananiasz. Dwóch Ananiaszy mamy w Dziejach Apostolskich. Pierwsza, mniej chlubna postać z 5 rozdziału. Człowiek, który razem ze swoją żoną Safirą oszukał Kościół, że za taką jakoś, co do swojej jałmużny, chciał jakąś fabę dla siebie, zatrzymał część pieniędzy, chociaż mógł tym robić, co chciał, poniósł konsekwencje. Ale tutaj mamy Ananiasza, który rzeczywiście, właściwie nie wiemy, co to za człowiek tak naprawdę jest, tylko czytamy, że był uczeń, czyli uczeń Pana Jezusa, człowiek, który szedł za Panem Jezusem. I ten człowiek nigdy wcześniej, nie wiemy o nim nic później, i nagle Bóg sobie wybrał tego jednego człowieka. Powiedział do niego w widzeniu, tak? Ananiaszu, a on: oto ja, Panie. Słuchajcie, no kto z was nie chciałby w widzeniu, że masz widzenie czy sen i Bóg do ciebie przychodzi? Mariuszu, Irenko, tam Bożenko, czy Anusz, Jolu, prawda? Kto by z nas nie chciał? No chcielibyśmy, ale... I mówi oto ja, Panie. Ale ciekawe, że to, co mu Bóg powiedział, nie spodobało mu się tak naprawdę. Bóg mówi, idziesz do tego człowieka, słyszę bardzo szczegółowe instrukcje. Bardzo szczegółowe instrukcje, mówi, pójdziesz do tego i tego człowieka, włożysz ręce. Ale Panie, ten człowiek prześladuje Kościół, ten człowiek, może powiedzieć, Panie, on się nie nadaje, ty się chyba pomyliłeś, prawda? Tak moglibyśmy powiedzieć, czyli wcale, popatrzcie, wcale czasami to, że Bóg do nas coś mówi, wcale się okazuje, że najpierw jest fajnie, ale potem jak to słyszymy, to nam się coś nie zgadza z naszym planem, że oto to nie, chyba to coś nie tego jest. Ale na szczęście, bracia i siostry, Ananiasz, chociaż to zrobił, posłuchał tak naprawdę, poszedł. I co się stało? Dzięki temu Paweł został ochrzczony, uwolniony z tych więzów łusek i zaniósł do pogan i przed królów Ewangelię. Właściwie był najbardziej skutecznym apostołem, tak można powiedzieć. Bo poszedł do Izrael, był najskuteczniejszym apostołem, chociaż nie chodził z Panem Jezusem. I co to dla nas znaczy? Że ten Ananiasz był tym łańcuchem w łańcuchu zgłoszenia Ewangelii. To nam mówi, że może i ty, i ja możemy być takim Ananiaszem. Takim...
Ogniwem.
Proszę?
Ogniwem.
Ogniwem, tak. Takim Ananiaszem. Człowiekiem, który powie jednemu, ale ten powie dziesiątkom, powie setkom. Ale nasze posłuszeństwo spowoduje, że może my nie będziemy jeździli gdzieś tam nie wiadomo gdzie, ale twoje świadectwo, posłuszeństwo spowoduje, że nawróci się ten jeden człowiek, który gdzieś tam będzie niósł Ewangelię. Więc może będziemy głosili setkom, tysiącom, niektórzy tak mają, a może nie. Powiem tak, nasza to rzecz być posłusznym po prostu, słuchać i być posłusznym, jeżeli naprawdę chodzimy w Duchu Świętym. Ananiasz był posłuszny. I już tak naprawdę na koniec skojarzyło mi się trochę z Ananiaszem, chociaż na takim złym, jest to zły przykład, raczej ostrzegający nas. Ale to jest pewna księga ze Starego Testamentu. Nie będziemy jej całej absolutnie dzisiaj studiować. Mam na myśli Jonasza. Tylko wspomnę o tym człowieku. Jonasz. Która to jest? Jonasz. Ten człowiek, mianowicie Jonasz, zauważcie, to był bardzo ciekawy misjonarz, tak w cudzysłowie byśmy powiedzieli. Czytamy, że do niego również Pan, do tego człowieka, który był z ludu Bożego, znał Pana, doszło słowo Pana. W pierwszym rozdziale czytamy, w drugim rozdziale, że doszło głosowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Czytamy dalej co? Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. I tak dalej. Jest historia, kiedy zupełnie w drugą stronę pojechał, zupełnie inny statek, zupełnie w odwrotną stronę. To jest niesamowite. I historia, że Bóg nie pozwolił, żeby ten statek jechał, zaczął się sztorm. Na tyle był uczciwy, że powiedział, to z mojego powodu, został wyrzucony i połknęła go ryba, we wnętrzu której był 3 dni i 3 noce, tak? Ryba go wypluła na ląd i znowu Bóg mówi powtórnie: udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. I czytamy tam, że rzeczywiście Jonasz poszedł i głosił poselstwo. I co ciekawe, to wielkie miasto się nawróciło, pokutowało. To jest najlepsze, ale najlepsza jest dla mnie reakcja tego wielkiego ewangelisty i misjonarza w 4 rozdziale na koniec. I Jonaszowi się bardzo to nie podobało, że się rozgniewał i modlił się do Pana. Ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszy razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. No, żałował Bogu. Bracie, to był bardzo ciekawy misjonarz. To są zupełnie inne historie. Dlaczego on nie chciał jako Izraelita, żeby Niniwa pokutowała? Ale dlaczego o tym mówię na koniec, że że to był taki dziwny misjonarz. Czego ta historia nas uczy, bracia i siostry? Powiem tak, nie bądźmy Jonaszami takimi dzisiaj, bracia i siostry. Czyli jeżeli Bóg do nas mówi, nie udawajmy się w odwrotną stronę. Jeżeli Bóg nas powołuje do zwiastowania Ewangelii, mówię to do siebie, że czy nawet nie żałujmy tego, że niektórzy ludzie się nawrócą. Myślę, że tak nie jest. Ale no mówię, ja sobie nie wyobrażam. Człowiek jeden głosi i nawraca się, całe miasto się nawraca. To dzisiaj by było wow, by sobie robili, przecież niektórzy naciągają jakieś świadectwa jeszcze gdzieś tam na Facebooku czy gdzieś tam, a on się tak zrobił. Także bracia i siostry, kończąc, nie bądźmy takimi Jonaszami, którzy gdzieś uciekają i muszą ponosić konsekwencje tego, ale bądźmy takimi Filipami, takimi Ananiaszami, którzy gdzieś tam może właśnie nawrócą, będą posłuszni, dzięki naszemu świadectwu nawróci się ktoś taki jak Paweł. Pamiętajmy, że mamy głosić Chrystusa, tak jak Filip, tego, który jest namaszczony, i że w tym jest moc, w tym jesteśmy tylko posłańcami. Ważny jest ten dekret uwolnienia, który głosimy. Mamy moc, to jest ważne. Także i oczekujmy tego, że nie nasza to rzecz znać jakieś tam rzeczy, daty i tak dalej, ale nawet tych nieoczekiwanych, najbardziej niesprzyjających okolicznościach. Bądźmy gotowi i oczekujmy tego, że Bóg nas po prostu użyje. Amen. Amen.